Kafe w Radiu Zielone Góras. Sport Kafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Kafe w Radiu Zielone Góra.
Jak zawsze w każdy piątek we wczesne popołudnie Sport Cafe, Andrzej Fligel, Gazeta Lubuska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Kamil Żeberski, Lubuski Związek Piłki Nożnej. Witam równie serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. O piłce nożnej naszej lubuskiej, zielonogórskiej właściwie przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy, a to szerzej wyjdziemy na szersze wody od naszej reprezentacji. Natomiast chcę zacząć od czegoś, co wczoraj wydawało się, że zostanie zakończone, czyli od sprawy Wojciecha Okińczyca. Tydzień temu brutalny faul Okińczyca, złamana noga zawodnika tęczy krosno Kamila Adamowa. Wczoraj wydawało się, że Wydział Dyscypliny podejmie w tej sprawie decyzję. Werdyktu nie ma. Jeszcze przez tydzień będzie się Wydział zajmował. Wczoraj pięcioosobowe gremium spotkało się z Wojciechem Okińczycem, spotkało się z prezesem Falubazu Marcinem Grygierem, z kierownikiem klubu, z kierownikiem drużyny Józefem Nieśpiałem. I nic z tego nie wyniknęło. Pana Kamila najpierw zapytam. Właściwie czemu? Czy może pan... będę mówił na ty. Dobra, żebyśmy nie udawali. Kamil, czemu właściwie nie podjęto decyzji? Czy możesz coś więcej powiedzieć? Bo wczoraj mi szef Wydziału Dyscypliny mówił, że niewiele chcę powiedzieć na ten temat, bo dyskusje trwają i nie chcę nic więcej zdradzać, przynajmniej teraz. Ale mniej więcej, dlaczego przez tydzień, kiedy jest film pokazany, kiedy wszystko wiemy, kiedy Wojciech Okińczyc wyraża skruchę, Wydział Dyscypliny nie potrafi podjąć decyzji?
Nie mnie oceniać. Tutaj pan Jan Kurłowicz, przewodniczący Wydziału Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, jest jak najbardziej kompetentny, aby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast faktem jest, że wczoraj Wojtek wraz z przedstawicielami klubu pojawił się na Wydziale Dyscypliny i być może jego obecność i to, co powiedział, troszkę zmieniło podejście do sprawy przez Wydział Dyscypliny. Natomiast tak jak mówię, nie jestem kompetentny, aby o tym mówić. Na pewno decyzja będzie w kolejny czwartek na kolejnym posiedzeniu Wydziału Dyscypliny.
Znaczy, ty możesz jako członek Lubuskiego Związku, czy pracownik Lubuskiego Związku Piłki Nożnej swoją opinię wyrazić? Czy ta kara powinna być duża, mała, średnia? Jak podchodzisz do tematu?
Nie chciałbym, Jacku, zabierać głosu w tym temacie. Na pewno faul był brutalny, wynikał, tak mi się wydaje, z frustracji Wojtka Okińczyca. Wiadomo, przegrane, w tym momencie to przegrywali 0-3, odpadali z Pucharu Polski. Była to, jeśli nie sensacja, to na pewno spora niespodzianka, a tym bardziej wymiar tej porażki, tak? No bo Tęcza nie jest złym zespołem. Natomiast 0-3, no to jednak mogło ich zaboleć. Natomiast prywatnie mogę powiedzieć, że już na tym filmiku, który krążył w sieci, było widać, że Wojtek faktycznie zaraz po tym faulu chyba uświadomił sobie, co zrobił, bo ze spuszczoną głową opuszczał boisko. Nawet kiedy zawodnicy Tęczy podbiegali do niego, atakowali go w obronie swojego
nic
zawodnika.
Nic nie robił właściwie.
Tak, no, gościu, który dąży do jakiegoś sporu, wiadomo, też wtedy stara się atakować, a Wojtek ze spuszczoną głową schodził z boiska, co oczywiście nie umniejsza jego winie w tym przypadku. Natomiast decyzję pozostawiamy Wydziałowi Dyscypliny, który jest jakby niezależną komórką Lubuskiego Związku Piłki.
Czy ty, Andrzej, rozumiesz brak decyzji po tygodniu zastanawiania się przez Wydział i po właściwie no po tym, że wszyscy wszystko wiedzą?
Absolutnie tego nie rozumiem, bo co mógł zawodnik powiedzieć dodatkowego, co wpłynęło na komisję? No, co mógł powiedzieć dodatkowego? Sprawa jasna, sprawa czytelna, wszystko załatwione, zawodnik przeprosił, klub wydał oświadczenie, wiem, że odwiedzono, że był kontakt z tym zawodnikiem chorym w szpitalu, że zachowali się wszyscy
super,
normalnie
w
tej
zachowali
sprawie.
Zachowali się po sprawie.
Po sprawie.
Tak?
Faul brutalny, tu pan Kamil ma absolutnie rację. Moim zdaniem to decyzja powinna zapaść szybciej, lepiej dla sprawy, bo już się pojawiły wpisy, że prawda, ktoś przeciąga, no bo nie wiadomo dlaczego.
No ja już słyszałem, że Falubas, bo to takie właśnie, nazwisko tutaj w lubuskiej piłce, jak Wojciech Okińczyc, więc nie do końca wiadomo, czy...
Szkoda, że komisja nie wydała komunikatu oficjalnego. Dlaczego? Bo wtedy byłoby wszystko jasne. W ogóle nasze sportowe życie, nie mówię tylko o piłce, jest takie dziwne właśnie. Nie ma komunikatu, są domysły, a potem się...
A jak
dziwimy,
ktoś coś napisze,
tak,
albo
no,
powie,
czemu
dyskutujecie? Po co, na co,
no bo nie wiemy dlaczego. Ja tego nie rozumiem. No, czyli nie jest jakiś skandal, jakiś dramat, bo tydzień poczekamy, wiadomo, że Wojtek Okińczyc grał nie będzie. Ja myślę, że komisja rozważy wszystko za i przeciw i da karę taką trzeba.
Z tego, co wiem, panie Andrzeju, jeszcze wezwano chyba na przyszły tydzień sędziego prowadzącego to spotkanie.
Dokładnie. Dokładnie z tego, co usłyszałem przed Jana Kurłowicza, że jeszcze sędzia ma coś dopowiedzieć, przy czym też tego nie rozumiem osobiście, bo jest filmik, jest w protokole zapis sędziowski, a jednak sędzia ma przybyć jeszcze.
Ja nie byłem na tym meczu, ale słyszałem opinię tych, którzy byli, że tam jakaś agresja narastała z obu stron, że tam sędzia nie panował nad tym. Tak słyszałem, ale oczywiście nie byłem na meczu i nie widziałem, tylko ten fragment nieszczęsny widziałem, to może jakiś to wpływ będzie miało, co sędzia powie o tym spotkaniu. Pewnie mecz nie był łatwy, prawda? Bo
a jesteś super w stanie sobie czy przewidzieć, jaka kara? 3 miesiące, pół roku, ileś meczów?
Moim zdaniem kara powinna być adekwatna do winy, to oczywiście jest
co to znaczy, tak? Bo pamiętamy słynny faul Sławomira Peszki, który skopał gościa, nie złamał mu nogi, ale skopał gościa, dostał 3 miesiące, poprawcie mnie, jeśli się mylę,
uważam,
tak?
Uważam, że kara powinna być mniej więcej taka, że Wojtek już do końca rundy nie powinien zagrać. No, tak mi się wydaje, oczywiście strzelam w tej chwili, a dawanie kary jakiejś dłuższej, która by wyeliminowała go z, nie wiem, z rundy wiosennej, to będzie już, to będzie przesada moim zdaniem i nieadekwatnie. Znaczy nieadekwatne, trudno powiedzieć, bo z drugiej strony, no, Peszko te nogi nie złamał komuś, prawda, a tutaj jest jednak bardzo ciężko. Tam słyszałem głosy takie w internecie, że tyle powinna trwać kara, ile leczenie, no to też jest przesada, no bo to, to jest naciągnięcie w drugą stronę.
Tak, tylko pamiętajcie, panie Andrzeju, przepraszam, że w tych krótszych karach nie wlicza się w okres trwania kary przerwa zimowa, tak? Więc w tym momencie...
Karol, nawet... możemy to wyjaśnić właśnie, żeby było jasne, bo jeżeli dostanie Wojciech Okińczyk, załóżmy, strzelam, pół roku, czyli to się zacznie liczyć od, nie wiem, 1 listopada, załóżmy, że jest
od meczu, tak?
No to 1 października mniej więcej, powiedzmy, że jest 1 października, czyli pół roku, to wróciłby w kwietniu, tak to jest, jeżeli dostałby pół roku.
Zostały chyba jeszcze 4 kolejki, tak?
Czyli cztery kolejki w rundzie
tej. Półtora miesiąca ma już pauzy na jesień, nie wlicza nam się przerwa zimowa i drugie półtora miesiąca ma początek piłkarskiej wiosny.
Byłoby rozsądne.
Tak by to wtedy wyglądało. Natomiast jeśli, powiedzmy, regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej jest tak skonstruowany, że wszystkie kary czasowe powyżej 6 miesięcy i 1 dzień już wlicza się ten okres przerwy zimowej. Czyli wtedy, powiedzmy, teoretycznie, jeśli dostaje kary 7 miesięcy, liczymy to z przerwą zimową.
Okej. Okay. Słuchajcie, to teraz przejdźmy od sprawy związanej z Falubazem do Falubazu między innymi, czyli do czwartej ligi. Czy Falubas bez Wojciecha Okińczyca to jest w tej chwili dużo słabsza drużyna, czy w czwartej lidze zacznie mieć w związku z tym, może zacząć mieć problemy, bo nie ma Wojciecha Okińczyca, najlepszego strzelca drużyny, gościa najbardziej doświadczonego, w cudzysłowie mówiąc, robiącego tam grę niejednokrotnie. Jak patrzycie na siłę Falubazu w tej chwili, w takim razie zakładamy, że przez jakiś czas, przez te choćby 4 kolejki będzie rzeczywiście wisiał, tak? Czy to będzie miało w ogóle jakiś wpływ, czy jednak Falubas, jest taka różnica między Falubazem a resztą, choć ten Czakrosa na te 6 punktów się zbliżyła, że to jednak nie przeszkodzi Falubazowi, no, w stałym powiększaniu przewagi albo utrzymywaniu tej spokojnej przewagi.
Mi się wydaje, że oczywiście brak takiego zawodnika jak Wojciech Okińczyc to jest duża sprawa, bo to jest jednak było, nie było, pamiętajmy, król strzelców drugiej ligi swego czasu i zawodnik, który w każdym sezonie, w każdej drużynie strzela.
No i teraz też jest pierwszy w tabeli strzelców,
już drugi,
tak?
Już drugi.
Drugi?
Już Mycan go wyprzedził.
Aha, okej. Okay.
Tak, ale do momentu kary był pierwszy. Ja myślę, że to wpłynie w nieznacznym stopniu, powinno wpłynąć w stopniu nieznacznym, no bo Falubas jednak mimo wszystko odstaje od pozostałych drużyn, przy całym szacunku, bo może nie chcę kogoś urazić, bo wszyscy są elektryczni w tej futbolu zielonogórskim. Jak powiem, że to wstyd przegrywać, to dostałem 5 maili, że to wstyd.
Burę. Chyba w oświadczeniu nawet było napisane, że niektórzy piszą, że to wstyd.
Nawet ja nie wiem dlaczego, to tego nie potrafię zrozumieć, takiej elektryczności. Natomiast Falubas jest to drużyna, która no, jawi się jako jedyna praktycznie profesjonalna na tle czwartoligowców. W końcu to jest piąty szczebel. Mhm. Mówmy sobie szczerze, to jest amatorska liga. A oni mówią, że nie są amatorami, że chcą budować przyszłość i tu moim zdaniem powinni odczuwać to w jakiś sposób, ale nie tak, żeby tracić punkty i nagle dać się dogonić.
Słuchaj, Kamil, ty widzisz te zespoły, będąc również speakerem w przylepie, widzisz różne inne zespoły. Jak wypada to porównanie na tle Falubazu właśnie innych drużyn? Co z tym brakiem Okińczyca?
Myślę, że pan Andrzej bardzo fajnie powiedział, że to jest chyba najbardziej profesjonalna drużyna w tej naszej amatorskiej piłce. W czwartej lidze oczywiście. Natomiast to można traktować dwojako, bo albo Falubas faktycznie zaliczy dołek bez Okińczyca, albo to tak podziała na chłopaków, że teraz zaczną grać jak z nut. Trudno powiedzieć. Natomiast wracając do twojego pytania, ten Czakrosno imponuje mi już od dobrych kilku lat. Naprawdę trener Kulikowski robi tam świetną robotę, grając praktycznie samymi miejscowymi chłopakami. Zresztą sam jest z Krosna Odrzeńskiego. I bardzo dobre wrażenie po słabym początku robi na mnie Kalina Gubin. Trener Miś świetną pracę tam wykonuje i oni, czy mogą zagrozić? Pewnie nie, no to jest drużyna na pierwszą trójkę, pierwszą piątkę, natomiast tutaj myślę, że pozycja Falubazu jest niezagrożona. O ile przed wykluczeniem Okińczyca myślałem, że wygrają w cuglach czy czwartą ligę, tak jak to robił w poprzednich latach Stilon czy Warta Gorzów w poprzednim sezonie, tak teraz mogą gdzieś zaliczyć potknięcie, tak jak z Reną z Błąszynek, natomiast myślę, że tutaj będzie bezpieczny lider.
Słuchajcie, a to potknięcie z Reną z Błąszynek, a potem potknięcie z Tęczą Krosno, macie jakąś teorię typu 10-0 z przylepem zaszkodziło, już w głowach się pojawiło coś takiego, że my tu z wszystkimi jedną nóżką, jednym paluszkiem. Ty mówiłeś, Kamil, że jeśli wpadł w dołek już Falubas, patrząc na te dwa mecze, czy to przypadek?
Nie byłem na meczu w Krośnie Odrzańskim, natomiast gdzieś tam śledziłem tylko relacje ze Zbąszynka. Zbąszynek ma bardzo fajny zespół, ma młody zespół.
Oni też fajnie ostatnio wyniki, chyba 6 meczów z rzędu, tak, nie przegrane.
Tam też są... Snajper, nie?
Dokładnie. Tam też są warunki świetne na budowanie ewentualnie zespołu na trzecią ligę. Czy finanse pozwolą na to? Chyba jeszcze nie. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, jak najbardziej. Jeszcze tylko może wtrącę, że Zbąszynek na tą chwilę jest liderem w systemie Pro Junior System w czwartej lidze. Mają mnóstwo zawodników 2000, 2001, 2002. Tak, a od tego sezonu PZPN dla zwycięzcy tej klasyfikacji daje 35 tysięcy złotych. Więc jeśli taki zastrzyk dostanie Zbąszynek za to, że premiują młodych zawodników, no to jest naprawdę potężny zastrzyk finansowy. Zbąszynek, tak jak mówię, tak jak i Krosno Odrzańskie, bardzo, bardzo fajne zespoły, więc nie traktowałbym tego jako dołek Falubazu, tylko po prostu jako zmierzenie się z naprawdę dobrym zespołem.
Okej, Andrzej, 10-0, bo my rozmawialiśmy przed meczem z Filipem, jak pamiętasz, byłeś pewien, że wygra Falubaz. Chyba nie takim wynikiem nie spodziewałeś się.
Tym, że ta dycha, można powiedzieć, to wynikła
właśnie,
nie
z tą dychą?
Z wielkości akord takiej straszliwej Falubazu, tylko straszliwego dołka tej obrony przylepu. Oni się kompletnie rozsypali. Przecież tam, pamiętacie, było 3-0 dla Falubazu i Przylep miał dwa kapitalne sytuacje przed przerwą.
Tak, 3-2.
I gdyby tak było, po przerwie miał znowu sytuację na 3-1, no i potem poleciało. Tam w końcówce to już była degrengolada, to już tam wszyscy na wszystkich patrzeli, nie miał kto wybić piłki, bramkarz się pogubił.
Ja słyszałem takie głosy, że tam Tadeusz Makowski i drużyna coś tam się rozjechało i nawet niektórzy twierdzili, już grają przeciwko trenerowi pewnie.
Ale
tak?
Nie grali przeciwko, skoro trener dalej jest i wygrali kolejne mecze. Ja myślę, że każdy rywal, to co mówiliśmy wcześniej, będzie się nastawiał na Falubas, prawda? Każdy chce uszcząć lidera. Każdy chce usznąć drużynę z miasta, z większego miasta, to jest radocha i przyjemność, jak można pokonać. Zobaczymy teraz w Rzepinie. Mhm. Wcale nie musi być tak łatwo w tym Rzepinie.
A jak mecz z Lobuszaninem? Czy ty widziałeś, Andrzej, mecz z Lobuszaninem?
Oczywiście. No,
nie było idealnie, chociaż wynik 4-1, tak?
Nie było idealnie, z tym, że Lobuszanin przy całej sympatii dla tych chłopców to w 70 minucie już właściwie i tak ambitnie grał, że na 3-1 zrobił, a Falubas grał tak po prostu bez blasku. No, te bramki szybko wpadły. Taki jest futbol, prawda? Wynik czasami ustawia cały przebieg meczu. No. Nie wysilali się za bardzo, żeby spokojnie 4-1 wygrać i przewaga ich była taka właśnie jak Falubazu nad pozostałymi zespołami słabszymi. To widać od razu, że to inny system treningu.
Czyli tu braku Chińczyca widać nie było praktycznie w takim razie.
Nie,
tak?
Spokojnie 2-0 w 9 minucie i potem se chłopaki spokojnie grali, także tutaj nie było żadnego problemu. I nie będzie problemu ze słabszymi drużynami. Może być problem, tak mówię, z tymi, którzy mają ambicje albo u siebie się postawią. Ja na przykład jestem ciekawy, co będzie w Rzepinie. Rzepin Ilanka nie gra tak, jak grała już poprzednio, ale to jest zespół u siebie nieobliczony.
Ale pamiętajmy, że Ilanka u siebie przegrała ze słabiutką Polonią Słubice w tym sezonie. Co było chyba największą sensacją w tym rozrywkach.
Ale z Polonią to i Przylep przegrał też, także ta Polonia tak zaskakuje.
A Kamila spróbuje teraz pociągnąć, o to jest Przylep odrobinkę, bo Kamil, jesteś tam speakerem. Pewnie jakieś związki bliższe z Przylepem masz, na zasadzie nawet rozmowy o tym, co tam się dzieje, ale powiedz, bo możemy z prezesem rozmawiać, z trenerem, ale człowiek z boku troszeczkę może... Jak Przylep przeżył to 0-10? Czy tam
to jest jakiś, trauma, nie?
Jakaś totalna trauma, to na meczu z Arką Nowa Sól teraz pewnie jakieś jeszcze rozmowy się odbywały o tym 10-0, czy tam postawiono ścianę. Nie, precz z tym 10-0, nie mówimy, nie myślimy, czy jednak coś tam było czuć, kurde, no czarna dziura stała się.
No, tak rozmawiałem z chłopakami z zespołu przed meczem, z Arką, mówi, kurczę, no strasznie, no nie 10-0, bo to strasznie boli, natomiast też strasznie się nastawiali właśnie na to spotkanie, żeby wygrać. Nawet te minimalne 1-0, żeby odbudować morale. No i 3-1 wygrali, tak?
Dobrze, 4-1.
4-1 z Arką Nowa Sól. No i chłopakom faktycznie kamień spadł z serca i gdzieś ta szatnia odżyła i radość po meczu była niesamowita.
Ale tam już był ten Przylep, ta lepsza wersja Przylepu, bo wynik wynikiem, ale wiadomo, że oni
lepiej,
w ostatnich meczach grali naprawdę
lepiej.
Słabiej, tak?
Oni Przylep miał takie, powiedzmy, 3 mecze słabe z przerwą na mecz pucharowy z Kariną Gubin, gdzie w odstępie 2 dni grali
dwa... Fatalnie grał u siebie, a potem 3-0 wygrał.
Dokładnie. Więc odżyli, no i ta gra już o wiele fajniej wyglądała. Z tego co wiem, też chłopaki po meczu z Falubazem sobie wyjaśnili wszystko w szatni, spotkali się z trenerem, z prezesem i oczyścili atmosferę.
Żyli długo i szczęśliwie, tak? Chociaż mówią, że to tak do końca rundy i później być może jednak jakieś kroki będą, kto wie jakie, tak? Coś tam słychać? Pan Andrzej coś wie?
Coś tam słychać. Jakieś rozmowy podobne są, ale...
Z innymi trenerami?
Nie, myślałem o czym innym, ale dobra, nie kontynuujmy tego tematu.
Okej, dobra, słuchajcie, powiedzieliście Karina, Syrena, ktoś jeszcze was w czwartej lidze zaskakuje, in plus, in minus, o kimś można coś jeszcze dopowiedzieć, ewentualnie kto w tej czwartej lidze, nie wiem, czy zagrozić, ale może postawić się temu Falubazowi w takim razie, jeżeli bierzemy pod uwagę, że jednak będzie w miarę spokojnie wygrana liga? Czy to już są drużyny, o których jedyne, o których można powiedzieć?
No nie,
tam Dobrzy wyszło, fajnie się prezentował do pewnego momentu, tak?
Tak, no tak, moja sympatia jest właśnie przy Tęczy, Karinie Gubin i Syrenie z Błąszynek. To bardzo przyjemnie te zespoły się ogląda i to nie mówię tylko o tym sezonie, ale na przestrzeni kilku dobrych sezonów.
Przeskoczę do trzeciej ligi na momencie.
Teraz składają cztery zespoły, tak? Ponieważ
no właśnie, i to jest też ciekawe. Problem.
Bo dwa awansują po dwa, prawda?
Tak, po dwa, czyli
to jest nowość, prawda?
To jest nowość, która weszła w tym sezonie. I ja,
czemuż tak?
Ja osobiście jestem z tej decyzji zarządu bardzo, bardzo zadowolony.
Puli prawie leci, no to...
Ale czy nie uważa pan, że liga stała się taka strasznie hermetyczna w ostatnich sezonach i że awans, że sytuacja z poprzedniego sezonu, kiedy Warta i Tęcza dominowały w czwartej lidze, nie powoduje, że ta okręgówka jest również mocna? I teraz proszę zobaczyć, co mamy. Mamy dwa awanse z południa, dwa awanse z północy, cztery zespoły wpuszczamy do czwartej ligi, jeden wychodzi obligatoryjnie, no miejmy nadzieję,
ale jeszcze
że...
jak spadną z trzeciej, to sześć poleci, miejmy tak?
Nie, trzy zespoły spadają. No bo cztery wpuszczamy,
tak,
jeden
ale
awansuje.
Plus dwa mogą spaść, prawda?
Mogą, oby nie spadły. Oby nie spadły.
No, a tam w drugiej, wie pan, to cały ciąg leci, bo w drugiej tam rozwój się tam ledwo telepie.
Zgadza się. Natomiast mi się wydaje, że tak jest moje zdanie, że odświeżenie czwartej ligi jest potrzebne, bo w ostatnich latach w ogóle nie było rotacji, tak? No bo co to jest jeden zespół,
który
awansuje jeden z północy i z południa? A nasza tutaj powiedzmy klasa okręgowa na południu ma naprawdę mocne zespoły, czyli choćby wspomnę Piaski Łowa, Czarni Żagań,
Promień Żagań. Tak. 4 lat nie może wejść.
Zobaczmy, co się działo w poprzednim sezonie, kiedy przed ostatnią kolejką trzy zespoły miały realne szanse na awans. No i tak. Ostatnia kolejka wszystko wywróciła.
Nie jestem do końca przekonany, ale to są argumenty racjonalne.
Przemyśliłem, pan Andrzej.
Dziękuję.
Słuchajcie, chcę przeskoczyć do trzeciej ligi, bo my to sobie o czwartej lidze, o Czubie, o awansach, a w trzeciej lidze dwa razy Gorzów tak dołuje odrobinkę, co? Podglądacie tam Wartę i Steelon?
No oczywiście, cały
coś
czas.
Tam mogą,
to są
coś
nasze
tam
zespoły,
mogą zrobić?
W końcu możemy sobie tam gadać, ale to są nasze zespoły lubuskie i ja im bardzo dobrze życzę. Szal mi trochę tego właśnie Steelonu, bo to jednak ten najsilniejszy klub, jakby zobaczyć na historię lubuskiej piłki, to klub, który najdłużej grał w drugiej lidze, który był o centymetry od Ekstraklasy. Byłem na tym meczu, obsługiwałem ten mecz. Gdyby wygrał z Jagiellonią Białystok, a nie zremisował, grałby w barażach o Ekstraklasę. W 90... Ojej. Era mezozoiczna dla niektórych, w 91 roku.
Dlatego
Steelon przeżywa to, teraz zbiera owoce tego nieszczęścia letniego, prawda, kiedy nie było zgrupowania, kiedy nie było treningów prawie, kiedy nie wiadomo, czy w ogóle wystartuje, kiedy była awantura. Ja życzę, że on, bardzo fajny trener Kamil Michniewicz prowadzi go, bardzo, bardzo facet z taką głową otwartą, taki gość naprawdę super i nie mówię tylko w kontaktach z dziennikarzami, ale w ogóle widać, że to człowiek z pasją. Ja mu bardzo dobrze życzę, żeby wyrwał parę punktów jesienią jeszcze, żeby jeszcze parę punktów zdobył, żeby wtedy w zimie popracować. Natomiast bardzo fajnie, że Warta teraz grała jakiś mecz awansem w Kluczborku, tak, i wygrała sobie ten mecz. I po co się tam 27 w śniegu może ganiać, jak mogli wygrać sobie. Bardzo ważne 3 punkty zdobyła, bardzo ważne, bo Kluczbork jest blisko i ja myślę, że to Warte podbuduje. Teraz gra ze Ślęzą u siebie, z silnym bardzo zespołem, a Steelon z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Tak. A to w ogóle na marginesie też śmiesznie, że jedni grają o 13, drudzy o 14 w tym samym dniu. Dla mnie to jest
w tym samym mieście.
Tak, w samym mieście. Dla mnie to jest paranoja. Ja tego nie potrafię zrozumieć, ale to jest temat nie na tą audycję, bo u nas takie same rzeczy się dzieją. Także ja trzymam kciuki za gorzowskie zespoły i gdyby
ale
się
ale czy widzisz tam realną szansę na
uczniów? Mi się wydaje, że jest szansa, bo ten dół to nie są jacyś mocarze. Moim zdaniem Faluba wracając mógł się spokojnie utrzymać, gdyby troszkę wcześniej zaskoczył, prawda?
Gdyby wcześniej zmienił system gry chyba, tak?
Dokładnie.
Także ja liczę ciągle, że te dwie drużyny się podniosą, bo są raz, że ambitni trenerzy, dość fajne zespoły. No, to ja mam nadzieję, że tak będzie, jak pan Kamil uważa, jest szansa. Wcale nie jest tak, to tragicznie nie wygląda.
Tak, no tutaj jakby sytuacja obu klubów jest zupełnie inna, bo Steelon, tak jak pan Andrzej wspomniał, ledwo się zbierał, tak? To jeszcze problemy
wiadomo,
z licencją.
Wiadomo, ta ekipa szczecińska, to całe przejęcie.
Rozliczenia
szafy, to dalej tam trwają i nie są zakończone, zdaje się.
Trupów tyle wyleciało z szafy, że to strasznie wyglądało też. Problemy z licencją mieli właśnie przez te długi, natomiast przystąpili i no i faktycznie gdzieś ten skład budują. Jacek Skrzyński, który już przecież dawno zawiesił buty na kołku, wrócił do bramki, bo nie mieli kim grać. W zasadzie tam 3/4 zespołu odeszło. Zostały tylko doświadczone Rafał Świta i Krzysiek Kaczmarczyk i Jacek Skrzyński, które praktycznie łatają każdą możliwą pozycję po jednym liderze. Natomiast o ile w tabeli Steelon w tym momencie jest wyżej, dzięki też temu Walkowerowi, strategiczne 3 punkty, o tyle wydaje mi się, że żeby to też źle nie zabrzmiało, pewniejsze utrzymania wydaje mi się Warta.
Bo pewniejsza, bo trupów nie ma?
Nie, znaczy To pewnie też, bo jest to klub budowany od kilku lat przez Zbyszka Pakułę i gdzieś to fajnie jest finansowane i fajnie zarządzane też. Przykładem jest akademia, którą mają i te obiekty też ostatnio czytałem, że też dostali dofinansowanie, będą budować własne stadion i klub. Natomiast Warta ma po prostu mało szczęścia w tym sezonie. Bo
dobrze gra, nie może...
Dokładnie, gdzieś zdobyć. Przegrywają 0-1, 1-2, a Stylon jak już przegrywa, no to przegrywa 0-2, 3-4.
Porządnie przegrywa.
Dokładnie. Natomiast kibicuję oczywiście obu zespołom, no bo nawet gdybyśmy mieli w tej trzeciej lidze trzy nasze zespoły,
to... Co chwilę.
Trzy zespoły w trzeciej lidze.
Nie nazywajmy tego... Nie nazywajmy,
może być. No.
Tak, nie nazywajmy tego sukcesem, natomiast kiedyś trzeba to w końcu odbudować, tak? Dlatego życzę wszystkim zespołom utrzymania, czy to będzie to miejsce 15 ostatnie możliwe premiowane utrzymaniem, czy 14.
Pamiętajmy o rozwoju Katowice, który tam dołuje w drugiej lidze, nie?
No tak, tak. Natomiast miejmy nadzieję, że oba gorzowskie kluby się utrzymają, dołączy do nich najprawdopodobniej Falubas, no bo nie widzę jakby poważniejszego kandydata w tym momencie. Nie chodzi o poziom sportowy, ale o finansowy przede wszystkim.
Okej, słuchajcie, Wajcha, mało czasu, ale jeszcze o tej kadrze naszej polskiej. Ja najpierw chcę was zapytać, jak wy widzicie w ogóle Ligę Narodów, bo wiele osób mówi, że co to za pomysł, jakiś głupi pomysł, trenerzy klubowi to już w ogóle mówią, że to jakiś największy bezsens z różnych klubów zagranicznych, oczywiście to słychać. Czy to jest według was dobry pomysł, że zastępujemy mecze towarzyskie meczami niby o coś, albo o coś, bo tam do Mistrzostw Europy się teoretycznie można dostać. Jak widzicie tę Ligę Narodów, ten nowy pomysł?
Dla mnie to jest walka zdecydowanie o coś. I to nawet wyjąłbym jakby z tego systemu te pierwsze dwie ligi, no bo te najmocniejsze, ale natomiast dla tych mniejszych drużyn, jedni to traktują jako atut, drudzy jako zarzut. To znaczy, pomyślmy sobie, czy jest możliwe, żeby Armenia czy Macedonia kiedykolwiek zagrali na Mistrzostwach Europy.
Bo tam z tych niższych dywizji można się dostać.
Dokładnie. To jest tak skonstruowany system, że zwycięzca każdej ligi, mamy cztery takie ligi w poszczególnej dywizji, trafia do playoffów. Zwycięzca danego playoffu ma bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Że to nie jest fajny system dla małych drużyn? To polega na tym, jedno z tych jakby argumentów, które cały czas przedstawia UEFA, czyli popularyzowanie piłki nożnej w mniejszych krajach. I myślę, że to może zadziałać jako bodziec i faktycznie rozwój dyscypliny w tych krajach małych, biednych, gdzie piłka dopiero raczkuje.
Natomiast ma się wrażenie przy polskiej reprezentacji, że tam eksperymenty, że traktuje się te mecze Ligi Narodów jako pole do eksperymentów, tak? Czy pytanie, czy drużyny, czy kraje traktują poważnie tą Ligę Narodów, czy nie?
Mi się wydaje, że tak, że to jest też tak, jak pan Kamil uważa, że to jest fajny pomysł, lepsze to niż jakieś tam towarzyskie mecze, gdzie się zmienia 9 zawodników i niektórzy człapią i nie chce im się grać. I skoro już Liga nie gra, robimy przerwę, to prawda, w krajowych ligach, to róbmy po to, żeby to były mecze o coś. Mi się wydaje, że w porządku, jesteśmy w fazie eksperymentu, bo zaczynamy nową kadrę budować, prawda? Mhm. Tak w sumie jeszcze niewiele się zbudowało, to jest inny temat, ale dlatego my tu eksperymentujemy. Natomiast ja widziałem ostatnio mecz Niemcy
z Francuzami, tak?
Z Francuzami i tam była walka do końca, tam była wojna o ten remis, o to zwycięstwo. Oczywiście VAR-u nie mają, więc karny był z kapelusza, no ale trudno. No.
Chociaż Niemcy też eksperymentują i budują swoją drogą. A jak ta budowana w takim razie polska kadra tak na szybko, jeżeli możemy? No jak na razie teoretycznie nic dobrego. Jak to magiczne słowo spadek brzmi strasznie, prawda? Spadek do niższej dywizji. Ale jak to widzicie? Jaki problem jest? Tak od Mistrzostw Świata najpierw u Nawałki, teraz u Brzęczka Polska. Ma znowu problem, czy wróciliśmy właściwie do poziomu realnego?
Ja ostatnio pisałem, to wracamy na swoją półkę. Wracamy na półkę między Szwajcarię, nie wiem, Rosję i Szwecję, a nie między Anglię, czy tam Francję i powiedzmy Portugalię. No, tam jest nasze miejsce. To miejsce w tej dywizji A było, wiadomo, było przez ranking, który nie do końca jest zawsze obiektywny, no i dlatego tam byliśmy. I mi się wydaje, że no nie wiem, Brzęczek fajny gość. Niedawno w Zielonej Górze tu był z Rakowem. Przed ile ma? 3 laty? Mhm. A proszę, a teraz prowadzi kadrę. No, jest przeskok.
Dokładnie.
Także ja myślę, że to jest bardzo ciekawy gość, tylko nie wiem, czy sobie poradzi do końca. Czy ma do końca tyle, nie powiem czego, charyzmy, żeby sobie poradzić. Ja byłem przekonany, że będzie to trener zagranicy, który nie zna układów polskiego piekła, a mówią, że to jest taki trener wygodny, żeby prezes Boniek mógł sobie nim go sobie ustawić i to z czym coś może być, bo prezes Boniek lubi być guru polskiej piłki i jest pewnie. Także ja z życzliwością patrzę na trenera, bo to jest naprawdę fajny gość, to nie jest jakiś przypadkowy gość wyciągnięty z kapelusza. Natomiast czy on sobie poradzi? Nie wiem.
Trener Brzęczek mówił chyba na pierwszej konferencji prasowej, że on chciałby, żeby Polska prowadziła grę, dominowała.
No i widzieliście to? Szybko się zreflektował po tych czterech meczach. Natomiast no, też nie wiem, czy nie wiem, na ile to jest, są jakieś tam doniesienia prasowe, czy faktycznie tak jest, że mamy ten konflikt z Lewandowskim. Bo jeśli
Brzęczek się śmieje teoretycznie z tego.
No, bo jeśli tak jest, to jest to strzał w stopę dla trenera, tak? Z gwiazdą drużyny.
Największą
ja na przykład,
gwiazdą.
Dokładnie. Ja na przykład nie wyobrażam sobie odsunięcia Lewandowskiego od kadry, tak? No bo to nie możemy sobie na to pozwolić. To nie jest odsunięcie Benzemy we Francji, tak? Gdzie w jego miejsce wskakuje trzech kolejnych. No bo nie mamy piłkarzy takiej klasy.
Natomiast jak wychodzi zawodnik i mówi, że coś w taktyce, bo nie tak, to też jest zaskakujące, że tak potrafi trenerowi, i to na dzień dobry młodemu trenerowi,
trochę
powiedzieć publicznie, że taktykę, chłopie, jakąś źle zastosowałeś, nie?
Dokładnie. A tutaj potwierdzam to, co powiedział pan Andrzej, czyli my po prostu tam nie pasowaliśmy. Znaleźliśmy się w pierwszej dywizji, czy też tej pierwszej dziesiątce przez, bądźmy szczerzy, oszukiwanie rankingu, sparowanie ze słabszymi rywalami. Ale jeśli na przykład porównamy kilka ostatnich lat, no to powiedzcie mi, jakby też trochę broniąc Brzęczka, z kim tak naprawdę wartościowym rywalizowała reprezentacja Polski? Poza Niemcami, z którymi raz wygraliśmy, raz zremisowaliśmy na Mistrzostwach Świata i przegraliśmy u nich. Poza Portugalią, z którą przegraliśmy. Poza Szwajcarią, z którą wygraliśmy, ale Szwajcaria to nie jest potęga. To jest drużyna porównywalna do nas. Ale tak naprawdę my graliśmy ze słabszymi drużynami.
A jak z Danią zagraliśmy, to 0-4 od razu dostaliśmy.
A Brzęczek na start dostał potężnych rywali, no bo Włochy i Portugalia, no to co możemy sobie więcej wymarzyć? No to Niemcy i Anglia tylko, tak? Chyba w jednej grupie. Więc tutaj też bym troszkę tak podchodził do tego spokojnie. On nie dostał Armenii, Czarnogóry i Bośni i Hercegowiny, tylko dostał Włochy i Portugalię na początek.
Czyli spokojnie czekamy na to, co dalej, a na razie trochę się martwimy.
Martwimy się.
Ale... Kiedy się nie martwiliśmy?
Chociaż i tak, czy dostaliśmy Włochów i Portugalię, czy jakieś inne drużyny, nie wyobrażam sobie. Nie mogę zrozumieć Recy, który prosi o zmiany już w 60 minucie meczu, bo to jest dla mnie niewyobrażalne. Byli koledzy na tym spotkaniu i mówili, że on w 60 minucie już się rozciągał, bo go skurcze łapały.
Słuchajcie, a temat Błaszczykowskiego będzie cały czas trwał właściwie i pytania będą przed każdym meczem i po meczu, czy to dobrze, czy to źle i czy to wujek dlatego powołał Błaszczykowskiego, bo jest wujkiem?
No będzie.
Natomiast któryś trener kiedyś stwierdził, że ten, kto nie gra w kadrze, to sam prezes, bo nie stwierdził, nie powinien grać...
Kto nie gra w drużynie klubowej,
to nie za bardzo do kadry się nie powinien łapać. No. I tak to trochę jest, nie? Chłopaki nie grają w swoich klubach, gdzie siedzą na ławach, ten Reca, nie wiem, czy on w ogóle posmakował w Serie A, no... Nie wiem, to trochę tak, co pan Kamil wspominał, te dominacje były trochę dziwne, nie? No bo Brzęczek zna Recę z Płocka, no to go wziął... No. Nie wiem, moim zdaniem zawodnicy, Błaszczykowski to fajny, super gość i wszyscy twierdzą, młodzi piłkarze też twierdzą, że z nim się świetnie rozmawia, że się opiekuje, że to jest gość potrzebny kadrze, natomiast no, powinien grać w klubie, nie? I to jest, ta zasada powinna moim zdaniem obowiązywać.
Tym bardziej mi szkoda, że mógł Bereszyńskiego przesunąć na lewą stronę, a na prawą wprowadzić naszego Tomka Kędziorę.
Na przykład.
Dziękuję panu serdecznie, czas.
Na mundial.
Czas, gwizdek, już pan Jacek sędzia z Kamil
Ale tylko jedno gwiźnięcie było, nie dwa.
Dziękuję bardzo. Kamil Żewerski, LZP, Andrzej Fligal, Gazeta Lubuska. To byli goście, a to było Sport Cafe.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.